mówiąc, coraz bardziej czuję się przytłoczony beznadziejnością tej bredni, bo mnie na przykład przyjdzie ochota na malowanie, na poświntuszenie sobie, wie pan, na przykład w tym momencie. I w ogóle to nie jest ta droga rozwijania się wizji artystycznej, to takie narzucone przez mecenasa, wie pan, zadanie, jak ona w rzeczywistości wygląda. Ja zacznę dobrodziejstwa pokoju rysować, ale w tym wypadku posunę się w tych dobrodziejstwach za daleko i namaluję zgoła, to przejdzie w stronę pornografii, a później jakoś zdecyduję, że trochę bym zepsuł tą idyllę i wpakuję jakąś potwornę. Gdzieś tu zacznę wypełniać pająki w tym pokoju, wie pan, i już pokój nie będzie o pokoju, tylko może wojna okaże się nagle atrakcyjniejsza, bo znowu jakieś tam, wie pan, ktoś się rozbuduje, to pójdzie z własnym życiem, to się rozwinie nie tak, jak potrzeba. Czyli praktycznie konieczność trzymania się, wie pan, jak na postronku przy tej koncepcji nawet własnej, ale a priorycznej, a już jeszcze gorzej koncepcji narzuconej przez osoby trzecie, to jest mordercza zupełnie. Potrafi człowiekowi całkowicie obrzydzić, uniemożliwić jakiekolwiek robienie i w pewnym momencie przychodzi taki jakby okres impotencji.
Długo trwający?
To zależy, wie pan. To najgorsze, jeżeli się ufiksowuje, wie pan. Jeżeli coś go nieustannie ufiksowuje, to jest zresztą jak chyba z normalną impotencją seksualną, nerwicową, czy jakąkolwiek inną. Im bardziej następuje ufiksowanie, tym bardziej trudno jest z tego wyleźć. Przypadek może pomóc wyleźć, ale się okazuje, że wszystko znowu zaczyna lecieć normalnie. Natomiast w moim odczuciu mnie fiksuje, i to tak samo pod względem seksualnym, jak pod względem malowania, jak pod każdym innym względem, planowość działania. Jest to coś, co jest dla mnie niesłychanie wręcz zabójcze.
Pan jest niezmiernie zorganizowanym człowiekiem.
Ale nie w twórczości, wie pan, w przygotowaniu, w tej całej fabryce, przygotowaniu skrzynek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest taka święta granica, poza której nikt mi tu nie może nic mówić. Tu dalej żadnej kamasutry być nie może. Nie może być powiedziane, że ja muszę, wie pan, zostawiać ślady od lewej ręki i, wie pan, gryźć za prawym uchem, czy coś innego, tak jest to w kamasutrze powiedziane, bo mnie od razu, wie pan, wtedy się okaże, że ja w ogóle nic nie potrafię, bo wie pan, jestem za bardzo poddany ciśnieniu przepisów. Natomiast w tej sytuacji z obrazami jest to całkowicie analogiczna sytuacja.
No ale nie tak jak...
Wie pan, że ja się jeszcze wtoczę anegdotę, przecież ja miałem niesłychaną, wie pan mówił, że jestem wolny od neurozy. To najbardziej nieprawdziwe sformułowanie, jakie mogło mnie dotyczyć, wie pan, ja miałem potworne neurozy, jestem nadal neurotykiem na rozmaitych płaszczyznach, najczęściej związanych z moim przewodem pokarmowym, ale wie pan, także z wieloma innymi rzeczami. Ja miałem okres bodajże 3 lat, w których ja się dusiłem i nie mogłem zasnąć, wie pan, tylko dlatego, że zacząłem studiować jogę i to w czasach jeszcze schyłkowego stalinizmu, albo właściwie to był już zaraz po śmierci Stalina, ja żyłem w hotelu robotniczym w Rzeszowie i miałem tam pracę właśnie w takiej scenerii człowieka z marmuru, wie pan, organizowałem trójki murarskie, wyścig Cejo i tym podobne rozmaite hece. I wie pan, w tym okresie zacząłem czytać książki z jogi, z zakresu jogi, Lutosławskiego, przedwojenne jakieś rzeczy z biblioteki ojca, który już nie żył wtedy, ale miał chyba sporą ilość takiej literatury, tak gdzieś, wie pan, w filozofii XIX-wiecznej, tak w stylu Schopenhauera, wie pan, niczego i tak dalej. To wychodziło dość obficie w pewnym okresie w Polsce oraz dość dużo odnośnie kształcenia potęgi woli, jak to się wtedy nazywało. I tych wszystkich twierdzeń, wie pan, owiniętych jeszcze tą takim mistycyzmem Dalekiego Wschodu. I ja zacząłem pracować nad oddechem. To znaczy badać oddech, jak dokładnie, wie pan, tam jest dokładny opis tych wszystkich nadi, które łączą, wie pan, poszczególne czakry i w jaki sposób należy, wie pan, pchać idą, a wypychać pingalą, wie pan, a w jaki sposób, i tak dalej, te wszystkie drdyna. Ale zacząłem przede wszystkim sprawdzać oddech. No i nagle się okazało, że powstawała sytuacja, zresztą o tym nie lubię mówić, bo mnie to w każdej chwili może dmuchnąć powtórnie, że ja zapominam, jak należy oddychać. Co należy zrobić, żeby odetchnąć, wie pan. Ja miałem to x razy przed snem, że dusząc się, wie pan, zrywałem się już w półśnie, wie pan, że ja zapomniałem oddychać. Wie pan, zupełny ruch, panika, takie siepanie się ryby wyrzuconej z wody, po czym łapałem oddech i oddychałem nadal, bo narzuciłem sobie oddech jako czynność świadomą, co oczywiście dla wielu mędrców wschodu, ale dla wszystkich tych nieszczęsnych, wie pan, nie egzegetów, tylko tych, wie pan, no, którzy to propagowali, propagatorów, było właśnie najlepszą metodą do osiągnięcia doskonałości duchowej, a ja, widzi pan, potknąłem się na pierwszym szczeblu. Przekonam się, że jeżeli zacznę liczyć kroki, to bardzo prędko się potknę. Jeżeli w ogóle zacznę cokolwiek robić w ten sposób, że zwracam na to większą uwagę, to okazuje się, że zaczyna mi to całkowicie nie wychodzić. Czyli spontaniczność działania jest jakby gwarantem sukcesu w mojej dziedzinie. Nie wiem, czy okazałbym się, wie pan, w ogóle mężczyzna, gdyby instytucja nocy poślubnej istniała, wie pan, taka, że mnie to zmusza do aktywności akurat nie o godzinie 9 wieczór, wie pan, w dniu 14 maja i tak dalej. To ja wtedy najprawdopodobniej w ogóle, wie pan, nic nie mógł, no bo po prostu jakakolwiek rzecz, w której spontaniczność jest, wie pan, zastąpiona premedytacją, jest dla mnie po prostu zabójcza.
I wszystko to stosuje pan do malarstwa.
Tak, no bo to jest, wie pan, to się stosuje do całej mojej psychiki, w najszerszym tego słowa znaczeniu. Mogę tylko, wie pan, jeżeli mi coś samo wychodzi, wtedy to jest to samo, wie pan, co powiedziałem, naznaczyć kredą, to daję często przykład, linię wzdłuż pokoju, o szerokości, powiedzmy, dwie linie, o szerokości 20 cm. Wykazać komuś przejść, tak, żeby nie wyszedł poza tą linię. Przejdzie idealnie.
Ale nie to będzie deska, to nie przejdzie.
Ale deska na wysokości 10 piętra, nie zrobi więcej jak dwa kroki, wie pan, i może zdaje sprawę. Ale mu zgasić światło, by nie wiedział, że to 10 piętra, przeszedłem to jest spokojnie.
Proszę pana, a jak długo trwają najdłuższe takie okresy impotencji twórczej u pana?
No to trudno powiedzieć. Ja taki w 73 roku miałem jakiś taki okres, którego nie mogłem wybrać. Najgorzej mnie, proszę pana, najgorzej mi utrudnia zrobienie wystawy. Mhm. Dlatego unikam tych wystaw, bo zrobienie wystawy, to ja się czuję podsumowany, a ponieważ w jakimś tam sensie niekoniecznie na zasadzie manetek alfares, wie pan, tylko po prostu albo pozytywnie, albo negatywnie, ale podsumowany. A wyrastałem w takim środowisku artystycznym w tym okresie, w którym awangarda była jedyną jakby możliwością twórcy i zmienianie się z wystawy na wystawę, czyli drążenie coraz to, wie pan, nowych obszarów rzeczywistości artystycznej było nakazem moralnym. W sytuacji, w której ja nie mam najmniejszej ochoty na drążenie czegokolwiek dalej, zrobienie wystawy nakazuje później robienie po tej wystawie nadal tego samego implikuje niejako, wie pan, zarzut, no tak, ale on się nie rozwija, wie pan, tylko ta fieprza w kółko to samo, no można już się zażygać, wie pan, z oglądania nieustannie tej samej scenerii, tych samych tych. Ja przewidując tego rodzaju zarzut, albo stawiając samemu, mam do wyboru albo par force robić coś innego, ażeby uspokoić, wie pan, sobie tą część sumienia, ale druga, albo nie robić w ogóle nic, wie pan, albo też robić to, co dotychczas, wie pan, co robiłem, ale mając znowu obrzydzoną drugą, to znaczy mając w jakiś sposób poruszoną drugą część sumienia, także to są dwie części sumienia, które na zasadzie ambiwalencji, wie pan, jeden na to by chciała, ażebym był za każdym razem nowatorski, dość obrazów było, a teraz na następnym tym strzelam czymś nowym, prawda, obojętne co to będzie, na przykład taśmę zacznę robić jakieś z nagraniami, prawda, ludzie spodziewają obrazów, ja uderzę nowym, po czym jak już nie będzie taśm, to następnym razem będę na przykład bił publiczność, albo wie pan, coś tam tego, no właśnie tych zadziałań było dość dużo i wielu malarzy poddanych najprawdopodobniej takiej samej presji jak ja łamało się w jednym lub drugim kierunku. Ja się w jakiś sposób utrzymuję od bardzo długiego czasu przy tym samym i chciałbym przy tym zostać, ale równocześnie po każdej wystawie czuję wzrastającą, wie pan, jakby obawę przed zarzutami tego typu, że no cóż to, ja już nic nowego nie mam do powiedzenia i tak dalej, i tak dalej. Przed którym się bronię, że powiedzmy Rembrandt też malował przez całe życie to samo, że Mahler między 3. a 9. symfonią nie widzę znowu aż takiej przepaści rozwoju stylu i że wszystko było w porządku, ale to jest gadanie jednej połówki, wie pan. Druga mówi, jak to ty tam możesz, prawda? Do pewnego momentu starałeś się, a teraz żeś się spetryfikował, wlazłeś w tą kolejne i już nic więcej nie zrobisz. I albo zadowolę tą część, albo zadowolę tamtą. Ta nieustanna walka dwóch sprzecznych w sobie takich ambiwalentnych tendencji jest jak zwykle, wie pan, czynnikiem wywoławczym wszelkiej schizofrenii, wie pan, bo to normalnie się od tego zaczyna. Czyli powstaje sytuacja, że człowiek w ogóle już nic nie może, wie pan. Próbuję, ale cholera, to znowu to samo jest. Próbuję coś innego. No tak, ale tam to było fajniejsze, co robiłem poprzednio. Dlaczego mam robić coś tylko na gwałt po to, żeby było inne, wie pan. I zadawanie sobie dziesiątki pytań zaczyna być świadomość tego działania, zamiast, bo ona była tak śpiewa, tylko zaczyna człowiek myśleć na ten temat. I nagle powstaje sytuacja, że w ogóle nic, nie, po prostu jest zadowolony. Zaczynam obrazy i rzucam, zaczyna się wściekać na całą rodzinę. Kto mi przyjdzie, no nareszcie coś zaczął coś dobrego malować, syn mi powie, żeby się szlak trafił, potrafię połamać to natychmiast, wie pan, przy nim. No jeżeli mi... Bo już mnie wtedy drażni wszystko, i pochwały, i nagany, i wszystko inne. W związku z tym unikam wystaw, jak najbardziej unikam, w związku z tym nie każdemu mówię ten cały tekst, który mówię panu w tej chwili, bo tak cholery ja mam to wygłaszać. No a poza tym jedną z powodów, dla których ewentualnie właśnie, których chwyciłem tą pańską koncepcję, to mówię sobie, wyjście na inny rynek, no to tu jeszcze nie jestem zobowiązany, wie pan, do... jest to jakby, mogę sobie strzelić, prawda, tym, co mi to sprawiało przyjemność i co lubię malować, bo nikt mi nie powie, że powtarzam ten sam, wie pan, syndrom. Nikt mnie tam nie zna, wie pan, z tego zupełnie... No chyba ten
tak. Myślenie. I jak najdłużej trwały te pańskie momenty impotencji?
Proszę pana, nawet w 73 roku po wystawie to ja miałem zły okres, fatalny. Wydawało mi się, że w 73 nie namalowałem ani jednego dobrego obrazu. Ale tak patrzę, to może w sumie nie były tak akurat najgorsze obrazy, co wtedy...
Mam kilka film, że tego czwartego, powiedzmy, są bardzo ciekawe.
No ale to był taki okres, w którym ja się fatalnie czułem. Po tej wystawie dużej, którą taką zrobiłem w 72 roku.
To właściwie później, pana losy.
Później wystawa w 70... Ja miałem rzadka wystawy, dlatego właśnie, z tego powodu. W 77 miałem w Łodzi bodajże.
Tam to ja widziałem i tu poznałem pańskie malarstwo.
I tam mi też przeszkodziła, ale ona mi w mniejszym stopniu przeszkodziła, ze względu na to, że mi bardzo wiele rzeczy przeszkodziło, między innymi kupowanie tego mieszkania. Piekielnie tutaj byłem zahakowany przy zrobieniu. Później się okazało, że miałem jakieś uszkodzenie mięśnia czy coś w ręku, wie pan, po wkręcaniu setek śrub, gdzie wszystko sobie robiłem. Ręka mi drżała, wie pan, w ogóle, a tu równocześnie w ta sytuacja, że wszystkie pieniądze wydałem, wie pan, muszę mieć na głowę coś. I ten taki z jednej strony potrzeba sprzedać, a równocześnie, ja w 77 roku był taki podmuch, powiedzmy, rządowej paranoi, jak zwykle u nas w wypadku się coś wali, powstaje nowa strategia gospodarcza, wie pan, to tak nic raz, między co 3 lata jest nowa strategia gospodarcza. I ta nowa strategia spowodowała, że forsa odpłynęła jakby od moich dotychczasowych nabywców, to znaczy potencjalnych nabywców, czyli od inteligencji pracującej, gdyż skreślono bodajże prace zlecone, jakieś coś takiego i był przejściowy dół, jeśli idzie o zbyt obrazu. I tak, ja tu nie mam po prostu, tu mi malowanie nie idzie, tu równocześnie nie ma komu sprzedać, wie pan. I jakby taki był moment depresji, z której jednak stosunkowo szybko się wygrzebałem. Bardzo silną depresję miałem w okresie chyba stanu wojennego, początku, spowodowaną wieloma czynnikami. Po pierwsze, nie bardzo wiedziałem, co z tej całej zabawy wyjdzie, na ile my będziemy mieli jakąś nową Albanię, wie pan, która nam się tu grodzi murem i w ogóle ja nic nie sprzedam, czyli jak tu, za co będę mógł żyć. Z drugiej strony, akurat w 82 roku miałem 3 operacje, wie pan, w szpitalu, które mnie na długi okres wyłączały po prostu z pracy. I jeszcze to się wiązało z jakimś takim odkryciem w 81 roku. Na skutek, jak pan mówiłem, zacząłem wykupywać materiał, wiedząc, że ta zabawa się skończy tym, że nie wiem, czym w ogóle malować. I wykupując, zacząłem wykupywać nie tylko to, czym malowałem do tej pory, ale także sobie akrylę sobie kupię, zobaczę, co to jest. No i też muszę kupić od razu tych akryli pół szaty, bo jak się rozsmakuje, to się okaże, że jej nie będzie wtedy. No i kupiłem i się trochę rozsmakowałem, ale to mnie troszeczkę zmieniło w ogóle sposób malowania, bo jak jestem zdania, że narzędzie w niesłychany sposób rzutuje na to coś, jak wygląda wizja ostateczna. Znaczy jakby w większym stopniu zmiana typu pędzla i rodzaju farby rzutuje na treść obrazu niż, wie pan, przeczytana ostatnio książka, czy też, wie pan, doznania olśnienia o charakterze, powiedzmy, napierającej rzeczywistości. Ale to nikt, kto wszyscy traktują za kokieterię, nikt nie bierze tego serio, a to jest jak najbardziej serio. W momencie, gdy znalazłem się sam na sam z akrylem, gdy mnie to zaczęło bawić, to zaczęły powstawać jakby nieco inne obrazy od tych, które malowałem do tego momentu, co dla mnie było zabawne, no ale jak mi zaczął któryś z kolei klientów, między innymi pan, No tak, ale to już nie to, prawda, była przestrzeń, było to, żeby cię szlak trafił do cholery, no. I mam piąty z kolei tak przychodzi, myślę sobie, no to koniec, ja już chyba malować nie umiem. A tu drugi mnie to bawi, bo chciałbym to robić, no bo było to dla mnie jakby, wie pan, spróbowanie zagrania na trochę innym instrumencie.
A jak wytłumaczyć ten paradoks? To też jest trend do tego nawiasu w nawiasie. Jak wytłumaczyć taki paradoks? Powiedział mi pan, że teraz maluje, interesuje pana, powiedzmy, takie poszukiwanie rzeczy w rzeczach i jeszcze w dalszych rzeczach, które czują rzeczy. Tak jak ta dama oparta jedną ręką tutaj o tą rozpryskującą się czaszką i szyją i ten ptak. A mimo tego, i powiedział pan, że zrobił pan kilka obrazów tak, żeby Dmochowskiemu zrobić przyjemność z perspektywką, z kolorkami, z ruchem. I jak przyszło, dlaczego to pan je właśnie te, które mnie się podobały, zatrzymał, jako, uważając, że są najlepsze, a oddał mi pan do komisu ten właśnie z typu, tą głową mu
pan to mnie samego zaskoczyło, wiem pan, bo ja porządkowo rzeczywiście, bo to jest, wie pan, po prostu człowiek się pogrąża w jakimś tam świecie, po 5 obrazów rozpędzi się i później mu już to żal rzucić, zaczyna go ta rzecz bawić, może na innej płaszczyźnie niż dawniej. A ja rzeczywiście troszeczkę myślałem, no dobra, może zrobię coś takiego, żeby była ta przestrzeń, to jest w tej przestrzeni, nieustannie mam kolor, co na przestrzeń. Myślę, farbę można nasmarować tak, że jest przestrzeń, można tak nasmarować, że jej nie ma. Nie wydawało mi się to nigdy istotne dla obrazu, bawiły mi zupełnie inne rzeczy w tym. No, czy nie mogę robić ten horyzont na tyłu i wie pan, i chmury, obłoki.
Kiedy najlepiej, że pan pokazuje przestrzeń nie horyzontem, nie obłokami, pan ją często pokazuje ruchem, co jest niezmiernie oryginalne, tymi pędzącymi wichrem, czy pędzącymi kartkami, czy liśćmi. Więc to nie jest koniecznie
w każdym razie wiem, że w trakcie roboty człowiek się rozsmakowuje, teraz pewne się wydają lepsze, pewne wydają się gorsze, ale znowu zaczyna to bawić, co już nie bawiło. Jest to kwestia, no, powiedzmy, zupełnie gastronomiczna. Mm-hmm. Na przykład zostawiłem już piwo, więcej nie będę pił, już dość, już znam wszystkie. No, później wracam w pewnym czasie, a właściwie to nic takiego, ale druga szklanka, trzecia szklanka, a później o rany boskie znowu wsiąknąłem i zaczynam jechać. Poza tym ja mówię, ja zostawiłem jakby ten typ malarstwa, który w jakiś sposób bogaciej zaowocował w ciągu ostatnich 3 miesięcy, zostawiłem wraz niejako farbami olejnymi, nie wyrzuciłem, tylko zostawiłem w szufladzie, a chciałem się bawić akrylem. I ciągle czując, że nie jestem w akrylu w tym miejscu, gdzie chciałbym być, ciągle się w to wgryzałem, a to mnie powoli odciągało od tamtych, powiedzmy, obrazów, wprowadzało w nowe zupełnie układy. Sądzę, że jakbym zaczął robić tym pistoletem, powiedzmy, czego jeszcze do tej pory nie robiłem. Nie wiem, czy będę robił, po prostu będę miał taką możliwość, nie mi tą sprężarkę, tylko nareszcie zrobią, tak żeby mi nie wybuchała za plecami. To może znowu będzie coś innego, tylko że najprawdopodobniej tym nie będę mógł pracować, mam za mało miejsca. Mm-hmm. To raczej wymaga dużych obrazów, miejsca, na które można namglić, napylić i tak dalej. To zupełnie co innego się robi, zresztą jak się weźmie, dostanie ołówek i można rysować. Zupełnie inne rzeczy wydają przy dużych obrazach, zupełnie inne przy małych. Mm-hmm. Narzucenie...
Ale to bardzo ważne, co pan mówi, że wiele rzeczy tłumaczy się wcale nie wizją, wcale nie tematem, tylko po prostu technicznym rozwiązaniem, tak, które narzuca pewne
od razu rzeczy wypadają, tak, w tym fajnie, które nigdy nie były osiągalne przy innej technice. Mhm. Natomiast rzeczy, które przy tamtej technice sobie były proste, z kolei prawie że nieosiągalne są tutaj. Czyli, a z kolei nie sposób przejść, wie pan, tak luźno, jeden olejny, jeden akryl.
Tak.
Przy tej ciasnocie miejsca, przy tym, wie pan, przystosowywaniu całego metier już albo do tego, albo do tego, bo i ramki już inaczej, i akryl, jeżeli miałby być idealny, to należałoby go raczej pod szkłem, wie pan, oprawiać. No to cały problem techniczny, bo już mam ramki nacięte do normalnego tego.
Dlaczego uważa pan, że akryl powinien być przed szkłem?
To zależy jak malowany, tak jak malowany jest przeze mnie, to w zasadzie on jest najefektowniejszy, nie mam tu żadnego obrazu takiego, jak wygląda obraz akrylowy w ogóle.
Ale ten jest akrylem,
czyli nie, no to akrylów jest pewna ilość, tylko że one są zawsze, one są już pokryte pewną warstwą, wie pan, protegującą, to znaczy takim rodzajem werniksu, zresztą niezmywalnego, tylko już na zawsze wiążącego, który chroni ten obraz niejako, że jeżeli on się mocno zawróci, to można go w sposób delikatny jakoś próbować odczyścić, chociaż nie byłbym pewien, jak to można z akrylem za bardzo zrobić. W ogóle wydaje mi się, że akryl, wbrew temu, co się mówi, jeśli jest malowany cienko, tak jak ja maluję, Bo oczywiście jak ktoś szpachla nakłada, wie pan, czy maluje bardzo grubo akrylem, to nie ma to żadnego znaczenia, to jest bardzo trwałe tworzywo wtedy. Ale jeżeli malowane cienko, jest jakby niesłychany sposób podatny na rozmaite, wie pan, zadziałania, no nieostrożne takie, jakie były z obrazem z Szydły, który mi pan teraz dał do renowacji. Tam jest bardzo łatwo zetrzeć coś i to nie wiadomo, jak to nałożyć, żeby plam nie było już.
A i dlatego pan mówi, że szkło jest
przydatne. I myślę sobie tak, szkło jest to, jeżeli się pobrudzi czy coś, to coś zmyje szkło, nigdy nie ma dostępu do samego obrazu. A nie pokrywanie obrazu tą warstwą protegującą jest, proszę pana, jakby, to znaczy ten obraz, który pan kupił z tą obłatającą się parą akryl, który jest pokryty takim właśnie tym protecting sprayem, czyli w inną formą akrylu rozpuszczonego w alkoholu, no, przez napylenie, był dużo efektowniejszy zanim był pokryty, rozumie pan? On był matowy, bo akryl daje mat, ale w tym macie jest jakaś zupełnie inny charakter świetlistości barw. To jest trudno powiedzieć, może już panu by się to nie podobało, ale i nie da się go zawerniksować na matowo, bo wszystkie werniksy matowe, które nawet mogę nałożyć aerografem, to są w zasadzie... Może tam żona podejmie. Zobaczę. Podjęła.
Ja może skorzystam...
Nie, bo to by się włączyło.
Ja może skorzystam, przez chwileczkę wyjdę.
Dobra.
Pomyłka.
Kotlarz
chciał coś rozmawiać. A już automat włączałem nawet.
Może ja jeszcze herbatę bym panu zrobiła. Nie wiem, nic takiego.
Ty się może coś panu...
Nie, naprawdę dziękuję. Z herbatki z ciemnością, ale nic innego. Naprawdę.
No, nawet bym
nie. Jeszcze mogę na chwileczkę wyspoczyć, bo ja...
Zdaje się, że tam zajęte.
A, zajęte jest. A,
ja też również. Miałem nadzieję.
Zobaczcie.
Proszę pana, a co pan takiego ciekawego w akrylu widzi? Przecież normalnie się uważa, że tak, nigdy świetlistości barw takiej jak w oleju się nie uzyska.
Tak, wie pan, to co innego, głębia jest w oleju większa, nie ulega wątpliwości. Natomiast jeśli potraktować akryl jako farbę już zdecydowanie matową i korzystać z tej matowości, to są pewne atrakcje, które jednak ciężko mi jest wyrazić w słowach. Ja w sumie... Obraz akrylowy, to jest ten murzyn, to jest obraz akrylowy, który nie dostał żadnego protecting sprayu, nic. On jest po prostu niejako czysto akrylowy. Może on jeszcze w pełni nie oddaje tego, co można akrylem dostać, bo on był dość stosunkowo, jak na mnie, grubo malowany. Później był już, ale to u Alicji Wall w galerii, to nie wiem, czy pan widział takie same dwie postacie,
z którymi jest z cieniem takim poruszony, tak.
Takim pomarańczowym. I to jest akryl również niepokryty żadną substancją z wierzchu. I to właśnie jest fajne, wie pan, to cała zabawa w akrylu, którą pan nieustannie maluje, susząc tą, wie pan, suszarką do włosów, bo to tylko kwestia odparowania wody. I to jest dosłownie po 10 sekundach suche.
Już wiadomo, co jest.
I zaraz na wierzchu pan może przemalować i przemalować i przemalować, a ja lubię się ciągle bawić. Jeżeli idzie o wielowarstwowość namalowania, to niesłychanie szybko pewne rzeczy przychodzą, nie trzeba czekać na to, aż to wszystko, wie pan, w jakiś sposób wyschnie na oleju, no bo w oleju to są problemy technologiczne. Tu się już kleje nie można malować, no do jutra, to tu. Teraz to już skończone, już dzisiaj właściwie nigdzie się nie da robić, bo wcale się klei, wie pan. I mówię, że o dniach upalnych, jak przyjdą dnie upalne, to wręcz nie sposób malować olejem, ze względu na to, że wszystkie rozpuszczalniki, te takie raczej media do oleju, które zawierają normalnie żywicę naturalną lub syntetyczną, ale rozpuszczono w jakimś rodzaju benzyny, nafty, terpentyny czy czegoś takiego, więc ten olejek eteryczny lub ten po prostu rozpuszczalnik natychmiast w gorącym dniu wyparowuje, zostaje czysty, gęsty klej na dole. Co pan naleje, zamacza pędzel, zrobi już pędzel ślepi, o Boże, już to się znowu lepi. To trzeba wyciąć, nalewam, za chwilę już wszystko wyparowało, wie pan. Podczas tego pracowanie wodą, która nie paruje specjalnie szybciej, jak jest gorąco, wie pan, jest przyjemnością. Nie
ma ta problemu. Możliwość częstej zmiany koncepcji w trakcie malowania dzięki temu, że to szybko schnie i można natychmiast zamazać i namalować coś.
Natomiast jest trudno uzyskać, powiedzmy, jakoś takie
głębokie
jakieś głębie, wie pan, soczyste kolory i tak dalej, jest wręcz niemożliwością uzyskać przy akrylu.
Bo właśnie pokazywałem tego murzyna pańskiego i ludzie mi mówią, popatrz, ile on potrafi z tego akrylu wyciągnąć, przecież to jest normalnie taka matowa, nieprzyjemna, niewdzięczna materia, a że tyle jednak głębi koloru właśnie panu, pan wyciągnął na tym murzynie. Tak, dziękuję.
I co, ciepło dzisiaj? Będziesz się wszystko? Ale to z widzą kupiłem, ale ja się nie stawię kwiatu, żeby chwilę nie przyjął, bo jak nagrywamy, to przeszkadza ten hałas. Tak.
Jeszcze ja może wyskoczę. Je suis inscrit pour le service d'attente pour le jeudi 2 pour Paris. Et je voudrais savoir est-ce que j'ai une chance d'avoir. Comment ? Très bien, merci. Bien, écoutez. J'ai déjà un billet aller-retour open et je devais partir le 26, puis j'ai pas pu et donc je me suis inscrit pour le 2. Et éventuellement, si cela est possible, si je devais avoir la garantie que je pourrais partir par exemple le 4 ou le 5, ça ne me disconviendrait pas. Donc je pourrais éventuellement, à condition que j'ai la certitude. C'est toujours la même situation. Mais oui. Et quelle est la différence de prix? À peine. Parce que c'est en zloty que je paierai alors. Non, je suis résident en France. Et alors, quelle serait la différence de prix? Ah non, c'est trois fois rien. Mais est-ce que dans ce cas-là, je pourrais avoir une place sûre et certaine pour le dimanche 5? Oui, et quelle est la date à vous? Oui. Oui. Attendez, parce que dans ce cas-là, ce serait possible. Samedi. Et bien entendu, je vous le ferai voir. C'est un billet open. Quelle est la particularité qui vous intéresse? attendez que je vous dise pas de bêtises, ça devait valoir quelque chose, moins de 3000 francs, 2008, quelque chose. Probablement, oui, oui, je crois. Alors, je ne peux pas. Bon. Et il faudrait que je paye quel supplément pour pouvoir le faire. Ah, je vois. Ah, d'accord. Dans ce cas-là, c'est que... Écoutez, je me suis déjà engagé sur le jeudi 2, par conséquent j'ai un peu de difficulté à aujourd'hui changer d'avis. Mais si vous, de votre côté, vous ne voyez pas d'inconvénient et vous pouvez me placer en place utile pour le samedi 4.
Oui, oui.
Jusqu'à fin août. Et quand est-ce que je saurai si le jeudi 2 j'aurai une place ou non? Bien entendu, je le ferai, mais est-ce que demain vous aurez déjà la réponse? Parce que ça me serait très difficile d'attendre jusqu'au dernier moment sans pouvoir prévenir à Paris qu'on vienne me chercher, par exemple. Et de toute façon, vous ne pouvez rien faire pour le syndicat, rien de plus précis. Est-ce que vous pourriez à tout hasard m'inscrire pour le samedi 4 en liste d'attente, au cas où jeudi par exemple ne marcherait pas, ou au cas où au dernier moment il se trouverait que je ne peux pas partir le 2? Et 24, 29, 29. Et est-ce que mon rang est utile pour le samedi 4? Je suis en quelle place? Ça n'a aucune importance, ce n'est pas ça qui détermine. Ah, d'accord. Écoutez, ma préférence va vers le samedi 4, ou s'il le faut, je partirai le jeudi 2. Parfait, je vous appelle donc demain dans la matinée. Merci beaucoup. Vers midi. D'accord, très bien, je vous remercie beaucoup. Au revoir, madame. Proszę pana, więc jeśli możemy teraz zamknąć ten nawias o twórczości i wrócić do pana i do tego Sanoka i do pańskiej rodziny, którą żeśmy opuścili, i do pańskiego wstrętu do sportu i do pierwszych pańskiej pracy i do pierwszych pańskich poglądów na rzeczywistość i do pierwszych początków rzeźby, malarstwa i rysunku. Do samych początków po prostu, do opisowej, do biograficznej części tego popu. Myśmy się zatrzymali na końcu wojny.
Nie pamiętam, co żeśmy mówili.
Mówiliśmy o tym, że pańska rodzina była, powiedzmy, tą rodziną notabli miejscowych z kortem tenisowym, że były brydże, że powiedzmy, pan zachował z wojny kilka fragmentów, które się dzisiaj powtarzają w obrazach, i w tym mniej więcej momencie żeśmy się zatrzymali.
Aha, i że co było potem? No wiem, no praktycznie, jak mówię, ja chciałem studiować na szkole filmowej, co ojciec dość szybko wybił mi z głowy, sądzę zresztą dzisiaj, że słusznie twierdząc, że nie ma... Wtedy jakoś tak wyglądało, że film przez kilka lat kręcono, tych reżyserów, szkoła, która miała wypuścić 25 rocznie, wyglądało tak, że w ogóle nie będzie dla nich pracy, ja wtedy tego nie oceniałem, zresztą ja nie sądzę wtedy, żebym miał idee związane z filmem, takie jakie powstały u mnie później. Ja byłem po prostu dzieckiem wychowanym na prowincji, bez większego wpływu współczesnej literatury, wychowany w oparciu o obrazy Matejki, Grottgera i wszystkich innych pozostałych, powiedzmy, twórców malarstwa historycznego.
Czy już Gierymskiego pan lubił wtedy?
Nie, nawet nie mógłbym lubić chyba wtedy Gierymskiego. Ja wiedziałem, że był Gierymski, ale jakoś niespecjalnie zrobiły na mnie wrażenie te rzeczy. Na mnie niesłychane wręcz wrażenie Grottger robił.
A!
Głównie sposobem, sposobem, jak on potrafił fałdy, czy dłoń, czy miękkość, wie pan, cienia postawić. Oczywiście to się wiązało w jakimś tam sensie z tematyką, chociaż ta tematyka, miał jakiś taki wspaniale wydany album Grottgera, taka olbrzymia teka z naturalnej wielkości reprodukcjami, na bardzo dobrym technicznym poziomie, jakim by w tej chwili w Polsce był w ogóle nieosiągalny, do którego była dodana taka jakby książka z opisami, co tu się znajduje, i to wzbudzało naszą niepohamowaną wesołość, te opisy, gdyż one jak były zawsze w takim stylu, cóż to za dyny biją pod niebiosa i cóż to za jęki słychać, bydło pędzi tam, i tak ja mam w tym stylu, ale więc myśmy to oczywiście...
Sienkiewiczowskim stylu.
To było trudno powiedzieć nawet sienkiewiczowski, on po prostu podniosły styl patriotyczny związany z tamtejszą epoką, który był już zwietrzały w stopniu większym. Być może, że malarstwo było również zwietrzałe od strony puls, wie pan, i tego, co zostało przedstawione, natomiast sam sposób rysowania, który oczywiście w przyszłości, gdyby był jakoś bardziej rozwiązany z historią sztuki, gdybym coś więcej wiedział, to być może nie wydawałoby mi się to aż tak absolutnie unikalne w swojej doskonałości. Może bym widział inne wzorce równie doskonałe gdzie indziej, ale tu, ponieważ sam chciałem być rysownikiem, trochę rysowałem, to Grottger był wzorcem jednym i absolutnie niedościgłym, wie pan, przez którego przebicie się wyżej było wręcz, a usiłowałem wielokrotnie, rysowałem nieustannie okrwawionych partyzantów, tylko nieco z nowszych wojen, powiedzmy o zabarwieniu nacjonalistyczno-patriotycznym, prawda, z rękami na temblakach i obwiązanymi, wie pan, tu głowami, w pozach malowniczych, ze sztandarami w ręku i tym podobne hece, gdzie te rzeczy chyba może by się i znalazły, chociaż wątpię, to się chyba nigdzie nie znalazło. Bo ja taką całą tekę takich rysunków, zostawiwszy tylko jakieś zupełne śmiecie i takie odrzuty, szkice nieskończone w domu, i te gdzieś chyba nawet na terenie tego domu musiały być, cholera wie gdzie.
Tego, w którym się znajdujemy w tej chwili.
Tak, no bo wie pan, ile nie spaliłem ich co roku wyjeżdżając. Bo mnie to ktoś dość niedawno, powiedzmy w ciągu ostatniego dziesięciolecia pokazywał, bo moja żona, bo ktoś przy jakiejś okazji, że gdzieś to wyciągnął, ty patrz, to są fragmenty twojej dawnej twórczości. Z tym, że najbardziej udane rzeczy z tej twórczości zostały niejako, wie pan, opieczętowane i przekazane do Akademii Sztuk Pięknych wraz z podaniem o przyjęcie na pierwszy rok, gdy miałem 18 lat. Po czym ich nigdy stamtąd nie odebrałem już, wie pan, czyli one zasiliły piec, wie pan, w Akademii po okresie przechowywania aktów. Złożyłem świadectwo maturalne, złożyłem podanie egzamin wstępny, zdałem ten egzamin wstępny. I zostałem przyjęty chyba. Zresztą nie wiem, czy zostałem przyjęty, czy tylko zdałem egzamin wstępny, bo równocześnie zdawałem egzamin wstępny na architekturę. A egzamin wstępny na akademię, ponieważ wtedy nie było wyłączności, konieczności zdawania tylko jednego egzaminu, można było niby prowadzić studia i tu, a każdy nie starać się w kilku miejscach naraz. To był bodajże rok 47 lub 48, nie pamiętam już. No to ja po prostu wystartowałem, ponieważ architektura była nie w dużo większym stopniu obłożona chętnymi, prawda, do studiów niż akademia. To były inne czasy, bo dzisiaj jest akademia bardziej obłożona niż chyba fizyka teoretyczna. Wie pan, w ogóle mamy kraj artystów. Wszyscy jakoś sądzą, że to jest jeszcze jedyna rzecz, na której w Polsce można zarobić. I jest zupełnie nieprawdopodobna ilość, wie pan, na najbardziej ciekawych kierunkach studii jest 4 kandydatów na miejsce, a na akademii potrafi być 16, więc nie pan dochodzi do jakichś zupełnych paradoksów. Ale ta sytuacja była inna. I chodziło o to, że jeżeli się na architekturę nie dostanę, to żebym nie marnował roku, tylko żebym poszedł chwilę na akademię tego. Po czym na architekturę się dostałem, ponieważ byłem zbyt leniwy, żeby studiować i tu, i tu, więc już zostałem przy architekturze, porzuciwszy jakoś akademię zupełnie.
W Warszawie?
W Krakowie. Wszystko studiowałem w Krakowie. No i te moje rysunki właśnie z tymi ociekającymi krwią partyzantami i tym podobnymi tymi zostały wszystkie przekazane, bo trzeba było przekazać jako to, to nie cieszyło się tam podobno powodzeniem, to znaczy stwierdzić, że to jest literatura. Ja zawsze miałem, wie pan, takie tego rodzaju przełożenia. Natomiast ponieważ tam musiałem jakieś tam trzy rysunki aktu wykonać, wie pan, przy przyjęciu, to zdaje się, że wykazałem się tym, że w wystarczający sposób umie rysować to, co jest tam przedstawione, żeby być przyjętym na akademię. I że może literaturę uda się mi wybić z profesjonalnego łba jakoś dość szybko. Także, po czym, jak mówię, przeszedłem na architekturę, robiłem tą architekturę normalnie już, nie interesując się właściwie więcej akademią, nie interesując się także bodajże rysunkiem na architekturze, nigdy chyba wyżej niż plus dostatecznie nie zrobiłem żadnego aktu, ani gipsu, ani niczego więcej, bo interesowałem się już obłędnie filmem. Wtedy bez przerwy zaliczałem film za filmem, po 15 razy niektóre filmy, żeby się ich nauczyć nieomal na pamięć. Podczas gdy przy rysunku pracowałem tyle tylko, ażeby dostać zaliczenie, nic więcej. Także poza tym w dużej mierze zwątpiłem jakby w swoje umiejętności po przeniesieniu się z Sanoka do Krakowa. W Sanoku byłem za cudowne dziecko, najlepiej rysującego na gimnazjum, miałem swoją wystawę, dostałem nawet jakiś taki pamiątkowy dyplom stamtąd odchodzącemu artyście, koledzy, z podpisami, to też niedawno widziałem, że będzie w domu się znajdowało. No i w ogóle było ogólnie przekonanie, że takie jak panowało w latach 30., że jest to ta sztuka współczesna, powiedzmy Picasso, bo on symbolizował to Żydokomuna, wie pan, i w ogóle jakaś coś, czy ja zdrowy młodzieniec z prowincji z umiejętnością rysowania pokażę im dopiero, jak pojadę do Krakowa, co, jak się powinno rysować. No, dość szybko mi jakoś te iluzje, ja ich właściwie nie usiłowałem, jakby moi rodzice oraz otoczenie było bardziej pewne moich umiejętności niż ja sam. To znaczy dość szybko się przekonałem, że coś tu w tym wszystkim musi być, tylko że ja powiedzmy tego nie potrafię, więc jakby się zwątpiłem w swoje własne umiejętności od razu na wstępie, chociaż mnie nikt specjalnie, wie pan, nie zbijał z pantałyku i zdecydowałem, że w ogóle się tym nie będę zajmował, tylko zostanę filmowcem. Skończę studia, po czym ojciec zrobił to, że pójdę, mając już fach w ręku, pójdę studiować reżyserię filmową, no i tu dopiero będę robił to, co bym chciał. Przy czym nie chciałbym wtedy absolutnie jeszcze tego, o czym mówię teraz, że teraz lubię najbardziej, raczej wyobrażałem sobie, że dalszy ciąg jakichś krwawiących partyzantów i pikujących samolotów, wie pan, będzie się pojawiać z kolei na moich filmach. Wie pan, tego rodzaju zachcenia miałem przede wszystkim.
Maleńki nawiasik. Jakie filmy wtedy panu się podobały?
Och, proszę pana, no najbardziej mi się podobały mimo wszystko wojenne. Ja byłem ciągle, jak mówiłem, nienasycony wojną w dostateczny sposób, a w każdym razie wojną traktowaną w typie panoramy racławickiej. To znaczy tak, żeby się tam coś naprawdę działo, widzisz, tak z efektem, wie pan, z zadęciem, a nie tak, jak to się działo na wojnie.
A
nie
była
się na zaczynała wojna, to powiedziała wojna. To były takie dwa hasła, margaryna, sacharyna. Wie pan, nic więcej, tylko te dwie rzeczy i się skojarzyłem z wojną, podczas gdy mnie z wojną kojarzyły się tonące krążowniki, wie pan, płonące miasta.
Ale tacy jak Orson Welles i Citizen Kane, którzy byli ideałem pewnej młodzieży filmowej tamtych lat, nie były dla pana wzorcem.
Zaraz, proszę pana, w momencie, w którym ja obejrzałem Obywatela Kane, to ja już byłem na studiach, na drugim roku bodajże, czy coś takiego, i ja już go oglądałem na klęczkach, bo byłem z góry przygotowany, że jest to arcydzieło i że należy film zaliczyć co najmniej 20-krotnie. Wie pan, i zaliczałem pracowicie. Ja nie wiem naprawdę, czy wzbudziłbym we mnie taki entuzjazm, gdybym ja nie wiedział z góry, że on musi wzbudzić entuzjazm, a w tym wieku ja się podatnym jakby na to, co już poprzednio głosi legenda. Więc film nie zawierał aż tak wiele rzeczy, które najbardziej by mi trafiały do przekonania, w sensie, wie pan, montażu. Ja zawsze mówię, ja zawsze byłem wrażliwy raczej na wizję, raczej na sny, raczej na coś takiego. Na Obywatelu okej, nie było dużo ciekawych z punktu widzenia dramaturgii rzeczy, ale nie było aż tak dużo takich właśnie widzenia ściśle filmowego, które później najsilniej jakby zauważyłem u Felliniego. Ale wtedy film niewątpliwie nikt by mi nie dał, wie pan, miałem może pewne wątpliwości, ale ukrywałem je dość głęboko przed samym sobą, a ja byłem głęboko przekonany, że w historii ludzkości nie powstało dzieło większe i pobiłbym, wie pan, tego, który by w ogóle, ja bym stracił już argumentację intelektualną, wie pan, kto by mi mówił inaczej. No to...
Mówi pan o Obywatelu Kane?
Tak, o Obywatelu Kane, ja to mówię, zaliczyłem tak na pamięć, że nie było, wie pan, mogłem... Każde drgnienie każdej powieki, wie pan, i to, co się działo dokładnie, analizować sekwencja po sekwencji. Zresztą zaliczyłem podobnie jeszcze pewną ilość innych filmów, które były niższego lotu, ale również znalazłem w nich...
A Rashomon na przykład był słynny z tamtej epoki.
No to Rashomon to było wiele późniejszy film i wie pan, wiele późniejszy. Tak. I Rashomon mi się nie podobał zdecydowanie, ale to dlatego, chyba że ja po prostu Japońców nie cierpię, jako filmowców, wie pan, w ogóle.
Nie, nie, czy widziałem taki film Kwajden?
Tak, chyba syn mnie zaciągnął, bo syn jest tym, jako entuzjasta, wie pan, Japończyków, Japonek i wszystkiego, tak. Co się
zmieniło. Chyba Kabayashiego film, o ile pamiętam.
Więc ja ten Kwajden widziałem, ale mnie się po prostu, jak mówię, japońska poetyka filmowa, jeszcze w japońskich filmach coś, wie pan, coś, co jakby bardzo silnie jest w moim odczuciu radzieckie i to jeszcze tak z okresu stalinizmu. W najbardziej, wie pan, współczesnych filmach japońskich jest jakby, powiedzmy, to jest tak jakby przodownik w kołchozie.
Nurt moralności.
Miał dodaną, proszę pana, scenę erotyczną. Czyli, wie pan, nawet jeżeli Japończyk w taksówce z kogoś ściąga bluzkę, czy wie pan, coś takiego, zrobnika płci przeciwnej, to nie można zapomnieć, że tu jest człowiek radziecki i za chwilę sześciu Japończyków wypadnie i wszyscy podniosą palec i powiedzą ho, wie pan, razem, bo zawsze biegają taką kubką. Jakiś potwór działa, to wie pan, to zawsze jest grupka, tak, jeden naukowiec, jeden lekarz, jeden, no nie sekretarz komitetu, ale taki odpowiednik japoński sekretarza komitetu i oni wszyscy biegną i nagle...